Zapraszamy Państwa do wysłuchania cyklu podcastów zrealizowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w partnerstwie z firmą Novo Nordisk pod nazwą Jak rozpoznać cukrzycę typu drugiego? Fakty i mity.
Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego podcastu jest jak rozpoznać cukrzycę typu drugiego, fakty i mity, czyli wartość hemoglobiny glikowanej. W studio jest ze mną pan doktor nauk medycznych Bogumił Wolnik, kliniki nadciśnienia tętniczego i diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie diabetologii. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry pani Beato, witam serdecznie wszystkich państwa.
Nazywam się Beata Stepanow, jestem pielęgniarką, edukatorem diabetologicznym i pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Od ponad już 25 lat edukuję osoby chore na cukrzycę i ich rodziny, a także środowiska, w których żyją i pracują. Jestem blisko potrzeb pacjentów, tworząc dla ich dobra programy profilaktyczno-edukacyjne. W odpowiedzi na potrzeby, dzisiaj 5 z 6 odcinków podcastów programu edukacyjnego, w którym wspólnie omówimy, jak i kiedy oznacza się wartość hemoglobiny glikowanej. Wskażemy, jak należy przygotować się do znaczenia wartości HbA1c. Przeprowadzimy analizę uzyskiwanych wyników hemoglobiny glikowanej właśnie w kontekście osoby z cukrzycą typu drugiego. Wskażemy, jakie są ograniczenia hemoglobiny glikowanej. I szanowni państwo, przytoczymy również historie pacjentów, które potwierdzą, co jest faktem, a co mitem w temacie hemoglobiny glikowanej. Na początek odpowiemy na najczęściej zadawane pytanie, co to w ogóle jest hemoglobina glikowana? Otóż, szanowni państwo, hemoglobina glikowana, w skrócie HbA1c, to dobrze nam znana hemoglobina, która występuje we krwi, która ulega procesowi tzw. glikacji, czyli przyłączenia glukozy do białka występującego w hemoglobinie. Przy wysokim stężeniu glukozy wszystkie białka w naszym organizmie ulegają temu procesowi, jednak najrzetelniej można go zmierzyć właśnie badając odsetek hemoglobiny glikowanej. Jej wartość dobrze odzwierciedla stężenie glukozy w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Jak to jest możliwe? Wiąże się to ze średnim czasem przeżycia krwinki czerwonej, który zawiera hemoglobinę. Erytrocyt przeżywa w naszym organizmie około 120 dni, po tym okresie ginie. Im wyższe stężenia glukozy we krwi w okresie życia krwinki, tym więcej przyłączy się go do hemoglobiny i wzrośnie wartość hemoglobiny glikowanej. Zgodnie z zaleceniami klinicznymi dotyczącymi postępowania u osób z cukrzycą 2023, stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, hemoglobina glikowana równa lub powyżej 6,5% upoważnia, szanowni państwo, do rozpoznania cukrzycy. Jednakże, doktorze, pojawia się pytanie, jak powinno być wykonane oznaczenie wartości HbA1c, abyśmy mieli gwarancję, że uzyskany wynik jest wiarygodny?
Dla rozpoznania cukrzycy oznaczenie wartości glikowanej hemoglobiny powinno być wykonane w laboratorium przy użyciu metod certyfikowanych w Narodowym Programie Standaryzacji Glikohemoglobiny. W celach rozpoznawczych nie powinno się wykonywać oznaczeń tego parametru za pomocą analizatorów używanych w trybie tzw. point of care, czyli analizatorów do szybkiego wykonania wyniku, bardzo chętnie wykorzystywanych w różnych poradniach, w różnych testach lekarskich. Są to metody bardzo przydatne dla codziennej praktyki klinicznej, dla sprawdzenia wartości wyrównania metabolicznego pacjenta z cukrzycą. Jednakże pamiętajcie państwo, że przy pomocy tych aparatów nie możemy tych wyników wykorzystać do rozpoznania cukrzycy.
Biorąc, panie doktorze, pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy, to wartość hemoglobiny glikowanej nie jest związana, szanowni państwo, z rytmem okołodobowym. Zatem do badania wartości hemoglobiny glikowanej nie ma specjalnego przygotowania. Nie trzeba być nadczo. Nie trzeba również odstawiać żadnych leków. Na wynik badania nie ma również wpływu pora dnia. Jak już wiemy, wartość hemoglobiny glikowanej równa lub powyżej 6,5% upoważnia do rozpoznania cukrzycy. Ale doktorze, nad czym warto zastanowić się, jeśli wartość hemoglobiny glikowanej wyniesie między 5,7 a 6,4%?
Zgodnie z wytycznymi amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, wartość hemoglobiny glikowanej w tym przedziale jest charakterystyczna dla rozpoznania tzw. stanów przedcukrzycowych, które mogą być punktem wyjścia do rozwoju cukrzycy w przyszłości. Warto się jednakże w tym miejscu zastanowić nad dwoma kwestiami. Po pierwsze, czy u osoby, u której występuje taki pomiar, taki wynik pomiaru glikowanej hemoglobiny, występują czynniki zwiększające ryzyko rozwoju cukrzycy w przyszłości. Należy często w takich sytuacjach prowadzić dodatkowo pomiary glikemii naczczy, oczywiście w laboratorium, nie na glukometrze, a także bardzo często doustny test tolerancji glukozy. Po drugie, w diagnostyce cukrzycy nie należy wykonywać poziomu hemoglobiny glikowanej u osób, u których występują albo choroby, albo stany szczególne zakłócające zależność pomiędzy wartością glikowanej hemoglobiny a średnią glikemią. I tutaj jakby takim sztandarowym przykładem jest ciąża. W ciąży ze względu na nieco zmieniony metabolizm erytrocytów glikowana hemoglobina jest niewiarygodnym parametrem w celu oceny średniej glikemii. I w tych sytuacjach cały czas jedyną możliwością rozpoznania cukrzycy są parametry glikemiczne, tak jak glikemia naczczo, podkreślam, w laboratorium oraz doustny test obciążenia glukozy.
Doktorze, biorąc pod uwagę, że hemoglobina glikowana ma swoje ograniczenia, to przybliżmy naszym słuchaczom, co wpływa na zwiększenie wartości HbA1c i nie będzie to świadczyło o tym, że osoba ma cukrzycę.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest ono niezwykle istotne z punktu widzenia klinicznego. Istnieje cały szereg czynników, które mogą fałszywie zwiększać poziom hemoglobiny glikowanej i przez to fałszywie powodować fałszywe rozpoznanie cukrzycy. Do takich czynników mogą należeć, do takich chorób mogą należeć na przykład niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedokrwistości z niedoboru witaminy B12, stany po usunięciu śledziony, tak zwanej splenektomii, na przykład z powodów urazowych. Niestety bardzo często, i to w warunkach polskich ma dosyć duże znaczenie, fałszywie zwiększona glikowana hemoglobina może występować w przebiegu alkoholizmu, w przebiegu przewlekłej choroby nerek, leczenia erytropoetyną, w przebiegu zaburzeń wątroby przebiegających ze zbyt wysokim stężeniem bilirubiny, także przewlekłe używanie niektórych leków, takich jak aspiryna, przewlekłe stosowanie opiatów, na przykład w chorobach wątrobowych, a także niekiedy czynniki genetyczne, prowadzące do zmiany funkcji krwinek czerwonych, mogą także fałszywie zwiększać na poziom hemoglobiny glikowanej.
Czy rozumiem, doktorze, że jeżeli mamy takie czynniki, to warto przeprowadzić jakieś dodatkowe badania?
Absolutnie tak. Tak jak wspomniałem, wielokrotnie, jeżeli zdecydujemy się u pacjenta oprzeć rozpoznanie cukrzycy na podstawie glikowanej hemoglobiny, to musimy mu zrobić podstawowe wyniki badań, do których należą chociażby morfologia, próby wątrobowe, poziom kreatyniny, żeby ocenić funkcję nerek. Także cały szereg parametrów powinniśmy ocenić, żeby móc następnie prawidłowo zinterpretować wynik hemoglobiny glikowanej.
Doktorze, pozwolę sobie drążyć ten temat dalej, bo biorąc pod uwagę ograniczenia badania hemoglobiny glikowanej, to warto zastanowić się także, co może wpłynąć na wynik obniżonej wartości tego badania. W przypadku osób z cukrzycą uzyskanie prawidłowej wartości hemoglobiny bez podjęcia dalszej diagnostyki, to o czym Pan wspomniał, może być tak naprawdę mylące dla lekarza prowadzącego. Nawet, powiem więcej, może to sugerować, że pacjent znajduje się w dobrym stanie, podczas gdy faktycznie cukrzyca u niego występuje i w konsekwencji może dojść do innych problemów zdrowotnych. Co wpływa na to, że może wystąpić obniżona wartość hemoglobiny glikowanej?
Jest to sprawa również bardzo istotna, ponieważ fałszywie obniżona glikowana hemoglobina może wskazywać na dobre wyrównania pacjenta z cukrzycą, co jest niezgodne z prawdą. Jest wiele czynników wpływających na fałszywe obniżenie poziomu glikowanej hemoglobiny. Do najczęstszych cukrzycy należy hipertrigliceridemia, czyli sytuacja, w której mamy zbyt wysokie stężenie triglicerydów we krwi. To jest dosyć charakterystyczne dla cukrzycy, ponieważ szczególnie w niewyrównanej cukrzycy poziomy triglicerydów mogą być bardzo wysokie. Także nadużywanie niektórych leków, takich jak aspiryna, witamina C, witamina E, może powodować obniżenie glikowanej hemoglobiny. Reumatoidalne zapalenie stawów, niektóre leki, na przykład przeciwwirusowe, również mogą powodować fałszywe zaniżenie tego parametru. Dodatkowo warto pamiętać, że przewlekłe choroby wątroby, np. zapalenia wątroby, czy też retikulocytozy, czyli sytuacje, w których mamy obecne we krwi w zwiększonej ilości młode krwinki czerwone, także powodują obniżenie tego parametru. Czyli tutaj kolejny dowód na to, żeby w pełni obiektywnie ocenić wynik glikowanej hemoglobiny, należy nieco zagłębić się w historię pacjenta, w jego wyniki badań laboratoryjnych, nie tylko badań glikemicznych, żeby mieć pewność, że glikowana hemoglobina, jej wynik jest absolutnie prawidłowy i że odzwierciedla on średnie wyrównanie glikemii u pacjenta z cukrzycą.
Spójrzmy teraz, doktorze, na hemoglobinę glikowaną w aspekcie osoby już z rozpoznaną cukrzycą. I warto tutaj podkreślić rolę hemoglobiny glikowanej jako to kryterium wyrównania cukrzycy. Wiemy, że u każdej osoby z cukrzycą, zwłaszcza z cukrzycą typu drugiego, lekarz prowadzący określa te wszystkie cele terapeutyczne i oczywiście uwzględniając, wiadomo, postawę pacjenta, czy jest zaangażowany w cały proces leczenia, czy ma wsparcie i pomoc osób z jego otoczenia, wśród bliskich. Istotne jest również to, że lekarz ocenia stopień ryzyka wystąpienia hipoglikemii, czyli tych niskich stężeń glukozy. I to, co jest istotne, również analizuje, czy nie ma ewentualnych konsekwencji, zwłaszcza u osób w starszym wieku, z uszkodzonym układem krążenia lub układem nerwowym w aspekcie wyrównywania, pomimo że może wystąpić ryzyko hipoglikemii. To, co jest kolejnym istotnym czynnikiem, to jest czas trwania cukrzycy. Albo też analizujemy oczekiwaną długość życia, albo obecność poważnych powikłań naczyniowych cukrzycy i innych chorób towarzyszących. W niektórych sytuacjach, z tego co wiemy, na przykład przy obecności zaawansowanych powikłań, cele leczenia u osób starszych osiąga się stopniowo, nawet w ciągu, mówimy tak, od 2 do 6 miesięcy. W związku z tym, doktorze, jakie są obecnie kryteria wyrównania glikemii, biorąc właśnie pod uwagę wartość hemoglobiny glikowanej?
Zalecenia międzynarodowe, ale także zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wskazują, iż dla większości osób z cukrzycą typu pierwszego i drugiego ogólny cel wyrównania glikemii wyrażony wartością glikowanej hemoglobiny nie powinien przekraczać 7%, co jest odpowiednikiem glikemii mniej więcej 150 mg na decylitr. Biorąc jednak pod uwagę cele indywidualne, to wartość glikowanej hemoglobiny poniżej 6,5% odnosi się do osób z cukrzycą typu pierwszego, ale pod warunkiem, gdy dążenie do tego celu nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii i pogorszeniem jakości życia. Także ten parametr na tym poziomie staramy się uzyskać u dzieci i młodzieży niezależnie od typu cukrzycy. Biorąc jednakże pod uwagę osoby z cukrzycą typu drugiego, to wartość tą wymagamy wobec osób z cukrzycą trwającą poniżej 5 lat. Może powiem szerzej. U osób, u których nie rozpoznaliśmy dodatkowo innych schorzeń, innych ciężkich schorzeń bądź powikłań cukrzycy. W przypadku jednakże osób w zaawansowanym wieku z wieloletnią cukrzycą i istotnymi powikłaniami o charakterze naczyniowym, takimi jak na przykład przebyty zawał serca bądź udar mózgu, lub innymi chorobami towarzyszącymi, celem jest osiągnięcie glikowanej hemoglobiny poniżej 8%. Chodzi tutaj głównie o to, ażeby tym pacjentom nie pogorszyć jakości życia i nie zwiększyć ryzyka hipoglikemii. Powiedziała Pani także, że przy wyznaczaniu celu wyrównania glikemii uwzględnia się oczekiwaną długość życia. To prawda. Jeżeli u osób z cukrzycą w wieku powyżej 65 roku życia przewiduje się przeżycie dłuższe niż 10 lat, należy dążyć do stopniowego wyrównania cukrzycy, przyjmując jako docelową wartość glikowaną hemoglobinę poniżej 7%. Cele cukrzycy wyraża się także w inny sposób i tutaj takim parametrem może być tak zwany czas w zakresie docelowym, ale wiem, że o tym była mowa w innym podcaście, w związku z tym zachęcam Państwa do wysłuchania także innych odcinków tej sagi dotyczącej cukrzycy.
Doktorze, w świetle obecnych rekomendacji wartość hemoglobiny glikowanej jest naprawdę istotnym parametrem, a zatem tak często słyszę w moim gabinecie edukacyjnym, jak często powinno się wykonywać to badanie u osób z cukrzycą, zwłaszcza typu drugiego?
Proszę Państwa, zgodnie z naszymi zaleceniami, przeprowadzenie pomiaru glikowanej hemoglobiny powinno być wykonane co najmniej raz w roku u pacjentów z cukrzycą, u których choroba przebiega stabilnie na prostych schematach terapeutycznych, u osób, którzy osiągnęli zamierzone cele leczenia. Jednakże tak naprawdę u większości pacjentów, którzy nie spełniają celów leczenia, u pacjentów, których zmieniamy schematy terapeutyczne, u pacjentów, u których dokładamy dodatkowe leki w algorytmie leczenia, u pacjentów, szczególnie tych, u których zalecamy insulinoterapię, zaleca się przeprowadzanie pomiaru glikowanej hemoglobiny co najmniej raz na kwartał.
Dziękuję doktorze za tak szczegółową odpowiedź, dlatego że bardzo często pacjenci o to pytają w gabinetach edukacyjnych i jestem przekonana, że ta informacja przyda się naszym słuchaczom. Natomiast słuchając pana, przypomniały mi się dwie historie pacjentów, którzy napisali do stowarzyszenia w kontekście właśnie omawianych dzisiejszych tematów. Otóż pierwsza historia dotyczy, doktorze, faktu sprzed kilku miesięcy. Pacjent, który nie miał wcześniej rozpoznanej cukrzycy, otrzymał skierowanie od lekarza do laboratorium na badanie wartości hemoglobiny glikowanej i poszedł do laboratorium w godzinach popołudniowych. Niestety odmówiono wykonania badania, informując pacjenta, że ma przyjechać tylko w godzinach porannych i nadczo. Co pomogło? Pacjent poprosił o powód odmowy na piśmie. Zwrócił się z tym pismem do stowarzyszenia i uzyskał odpowiedź również na piśmie, zgodnie z tym, co dzisiaj państwo też usłyszeliście, o czym cały czas mówimy z doktorem. Faktem jest to, że do badania wartości hemoglobiny glikowanej, szanowni państwo, nie ma specjalnego przygotowania, nie trzeba być nadczo, nie trzeba również odstawiać żadnych leków. Na wynik badania, to co wcześniej powiedziałam, nie ma również wpływu pora dnia. Jednakże uwrażliwiliśmy pacjenta na ograniczenia hemoglobiny glikowanej, wskazując właśnie na konieczność pogłębienia, takiego pogłębionego wywiadu lub wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, ale oczywiście po konsultacji z lekarzem prowadzącym. Natomiast druga historia dotyczy 72-letniej osoby z cukrzycą typu drugiego, która boryka się z cukrzycą od ponad 15 lat. Wartość hemoglobiny glikowanej wynosiła powyżej 10%. Pacjent zgłosił się wcześniej do lekarza, informując, że czuje się bardzo słaby. Mówił, że męczy się szybciej niż zwykle, że również odczuwa jakieś silne bóle głowy, ma problem z pamięcią. Lekarz przeanalizował wyniki stężenia glukozy w glukometrze. Okazało się, że glikemię utrzymują w wartościach prawidłowych. Z wywiadu natomiast okazało się, że z glukometru nic inny nie korzysta, więc wyniki są tylko i wyłącznie tego pacjenta. Natomiast lekarz skierował pacjenta na dalszą diagnostykę. I okazało się, szanowni państwo, że między innymi u pacjenta były niedobory w zakresie witaminy B12, witaminy D, niskie stężenie żelaza oraz zaniżone wartości w morfologii krwi. Co się stało? Dokonano, szanowni państwo, zmiany terapii, a także przekazano pacjentowi zalecenia żywieniowe, a wartość jego hemoglobiny glikowanej właśnie jest przykładem, jak niedobory wpłynęły na zmienność powstawania erytrocytów. Co pan sądzi o tych historiach, panie doktorze?
To są bardzo typowe przypadki. Historie tych pacjentów są dowodem na to, że cukrzyca wymaga holistycznego podejścia z uwagi na odmienność każdego pacjenta, sytuacji, w jakiej się znajduje, środowiska, w którym egzystuje, oraz opiera się na personalnym podejściu, indywidualnym planie postępowania, a także uwzględnia interdyscyplinarny charakter cukrzycy.
Szanowni państwo, podsumowując dzisiejszą naszą rozmowę, faktem jest, że hemoglobina glikowana służy do rozpoznawania cukrzycy, ale w warunkach laboratoryjnych, metodą certyfikowaną w Narodowym Programie Standaryzacji Glikohemoglobiny, o czym mówił pan doktor. Faktem jest, że niezbędnym elementem monitorowania leczenia cukrzycy jest oznaczanie hemoglobiny glikowanej zgodnie z zaleceniami. Mitem jest, że zestaw szybkich testów HbA1c służy do rozpoznawania cukrzycy. Pamiętajmy, że może być wykorzystywany do monitorowania długoterminowego wyrównania glukozy, czyli tej kontroli leczenia cukrzycy. Faktem jest, że cel wyrównania glikemii wyrażamy między innymi wartością HbA1c. Fakt, HbA1c ma swoje ograniczenia i oczywiście niezbędna jest pogłębiona diagnostyka. Panie doktorze, Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu edukacyjnego i podzielenie się ogromną wiedzą i doświadczeniem.
Ja chciałem bardzo podziękować za zaproszenie. Było to dla mnie duże wyzwanie, ale też wielka przyjemność. Uważam, że temat dzisiejszego spotkania był niezwykle istotny. Pamiętajcie Państwo, że rozpoznanie cukrzycy typu drugiego jest niezwykle ważne, ponieważ tylko dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko powstawania powikłań cukrzycy, a bardzo często przez wiele pierwszych lat cukrzyca typu drugiego przebiega zupełnie bezobjawowo.
Dziękujemy.
Dziękujemy Państwu za udział, zapraszając już dzisiaj na kolejny podcast zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w partnerstwie z firmą Novo Nordisk pod nazwą Jak rozpoznać cukrzycę typu drugiego? Fakty i mity. Zapraszamy na profil facebookowy Stowarzyszenia. Dowiecie się Państwo, kiedy i z kim spotkamy się w kolejnym podcaście oraz jaki temat zostanie podjęty w odpowiedzi na Państwa zgłoszenia. Po więcej treści edukacyjnych na temat cukrzycy zapraszamy na profil facebookowy Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej i na stronę internetową www.dan.edu.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.